Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania podpułkownika Jana Kowalewskiego. Złamał sowieckie szyfry, co umożliwiło Polsce zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Był także dyplomatą, mówi Wojciech Grot z działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, autor publikacji o bohaterze dzisiejszej audycji.
Trudno w jednoznaczny sposób powiedzieć, że Jan Kowalewski był osobą taką bądź taką, a to z uwagi na fakt, iż jego życiorys, wszystkie te jego dokonania, które w trakcie tych wielu lat służby na rzecz Polski miały miejsce, były przez niego realizowane na wielu różnych polach, płaszczyznach. Jan Kowalewski zasłynął przede wszystkim z faktu łamania bolszewickich szyfrów w trakcie wojny u nastania polskiej niepodległości 1920 roku, co w znaczący sposób wpłynęło na decyzję polskiego dowództwa i pozwoliło zwyciężyć wojnę z bolszewikami. Ale nie było to jedyne jego osiągnięcie. Przez wiele lat był wybitnym dyplomatą, pracował na placówkach dyplomatycznych w Moskwie, w Bukareszcie, gdzie zdobywał informacje na temat Związku Sowieckiego, gdzie starał się polepszyć bezpieczeństwo Polski w domniemanym starciu ze wschodnim sąsiadem Rzeczpospolitej. Starał się polepszyć relacje polsko-rumuńskie, także właśnie w kontekście bezpieczeństwa Polski. No a już w trakcie II wojny światowej, kiedy ta wojna wybuchła, kiedy kraj został zajęty zarówno przez Niemców, jak i Sowietów, podpułkownik wówczas Jan Kowalewski udał się na obczyznę, wylądował w Rumunii, gdzie zaangażował się w działalność, w pomoc polskim uchodźcom, zarówno tym wojskowym, jak i cywilnym. A już później na terenie Portugalii, gdyż tam właśnie losy wojenne doprowadziły go, zajął się pracą wywiadowczą, czyli tym, czym umiał się zajmować jak najlepiej, starał się poprzez różnego rodzaju kontakty, także te wyniesione z czasów przedwojennych, między innymi kiedy pracował chociażby w Rumunii na placówce dyplomatycznej, starał się przekonać niektórych przedstawicieli z państw związanych z III Rzeszą Niemiecką do tego, aby wyszły z tego sojuszu z Hitlerem. Kto wie, jak potoczyłaby się wojna, gdyby Janowi Kowalewskiemu udało się zrealizować wszystkie te zamierzenia. Zatem trudno w sposób jednoznaczny powiedzieć, Jan Kowalewski był taką a taką postacią, natomiast skala tych jego działań, dokonań z pewnością nobilituje go do tego, by stać się patronem jednej z gdańskich ulic. Jest to postać wszechstronna, postać, która wymyka się wszelkim możliwym schematom. Postać, którą na pewno warto przypominać, propagować, chociażby z uwagi na fakt, iż był polskim bohaterem, gdyż wojna z bolszewikami w 1920 roku uratowała to polską niepodległość.
Urodził się w 1892 roku, więc kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, był już dojrzałym mężczyzną. Jak wyglądała jego służba wojskowa? O tym opowiada profesor Karol Polejowski.
Kiedy wojna zaczynała się w roku 1914, on miał lat 22. Był łodzianinem z pochodzenia, więc mieszkał w zaborze rosyjskim. Z racji tego oczywiście został wcielony do armii carskiej. To los wielu Polaków przecież żyjących pod zaborami, którzy wojnę zaczynali w roku 1914 w obcych mundurach, ale po prostu innych wówczas nie było. Kowalewski tą swoją służbę wojskową w latach 14-18 wiązał z armią rosyjską, z armią carską, ale właściwie to jego środowisko to byli oficerowie czy ludzie związani z tą armią carską, ale polskiego pochodzenia. Tutaj jego aktywność, szczególnie w latach 1917-18, w zasadzie na Ukrainie, bo to na tym obszarze się dzieje, pozwoliła mu zetknąć się z taką grupą ludzi, którzy później odegrają dosyć dużą rolę i nie tylko w jego życiu, ale też w życiu Polski. To na Ukrainie spotyka po raz pierwszy Ignacego Matuszewskiego, postać ze wszechmiar godna przywołania tutaj. Człowiek, który odegrał chyba pierwszoplanową rolę w tych wszystkich działaniach roku 1920, jeśli chodzi o polski wywiad. Kowalewski był po prostu jego, można by powiedzieć, kolegą, ale niezwykle utytułowanym, niezwykle utalentowanym. Inną postacią, z którą się Kowalewski na tej Ukrainie zetknął, to był wówczas chyba podpułkownik, w takim stopniu działał, Michał Żmierski. późniejszy, znany z dziejów też Polski komunistycznej, komunistyczny marszałek. A więc to była taka grupa ludzi, która pod koniec I wojny światowej, niezwykle patriotycznie nastawiona, bardzo wyraźnie już wiążąca swoją przyszłość z odradzającymi się polskimi aspiracjami państwowymi i wojskowymi. Kowalewski skończył I wojnę światową w stopniu porucznika. On skończył szkołę wojskową, był wykształconym wojskowym, a więc początek jego kariery w wojsku rosyjskim, a później bardzo silne związki z tymi polskimi organizacjami na terenie Ukrainy, no predestynowały go później do roli, którą odegrał. Świetna znajomość języka rosyjskiego, świetna znajomość realiów Rosji, świetna znajomość czegoś, co nazywamy rosyjską duszą, też miało tutaj swoje znaczenie.
Przenieśmy się do roku 1920, kiedy trwa wojna Polski z Rosją.
Bez Jana Kowalewskiego cała ta sekcja szyfrowa, której on przewodniczył, nie miałaby większej racji bytu. No, tutaj same liczby pokazują, jak bardzo ważną postacią w tworzeniu tej służby radiowywiadowej dekryptażyjnej pełnił Jan Kowalewski. W pewnym okresie 1920 roku na 22 szyfry sowieckie Jan Kowalewski złamał 21. Z tym, że ten 22, tutaj nie ma pewności, czy przypadkiem także nie brał sporego udziału w jego złamaniu. Zatem ta skala osiągnięć Jana Kowalewskiego na polu dekryptażu była ogromna, a co warte podkreślenia, Jan Kowalewski wcale nie miał jakiegoś wykształcenia, które predestynowałoby go do faktu tak dobrej znajomości, umiejętności na tym polu. No, był z wykształcenia przecież handlowcem, był także po studiach chemicznych. Z pracą wywiadowczą, z szyframi zetknął się lub też mógł zetknąć się dopiero w 1917-1918 roku, kiedy to przebywał w polskim wojsku na wschodzie, co też zresztą prawdopodobnie miało pewien wpływ na jego przydział do oddziału wywiadowczego. Tutaj pewnie spora rola była właśnie Ignacego Matuszewskiego, z którym się kolegował, który to najprawdopodobniej był inicjatorem jego ściągnięcia właśnie do oddziału drugiego i do tworzącej się dopiero polskiej służby radiowywiadowczej. Jan Kowalewski swoje pierwsze szyfry odszyfrował w sposób dość przypadkowy, zastępując swojego kolegę, który to udał się na ślub siostry. Po prostu, można powiedzieć, nudziło mu się, znalazł stertę depesz sowieckich, podjął się próby ich odczytania. Tutaj pewną wskazówką była jedna z literek powtarzających się notorycznie. W ten sposób udało mu się złamać ten pierwszy bolszewicki szyfr, co zapoczątkowało swego rodzaju lawinę, która to doprowadziła do znaczących sukcesów na polu dekryptażu, na polu polskiej służby radiowywiadowczej, no i w konsekwencji do zwycięstwa w wojnie z bolszewikami. Ta wiedza Jana Kowalewskiego, o czym też myślę warto wspomnieć, ona została w późniejszym czasie wykorzystana przez Japończyków, którzy to na początku lat 20. w 1923 roku zaprosili Jana Kowalewskiego właśnie do swojego kraju, żeby tam od podstaw pomógł w tworzeniu tej służby radiowywiadowczej, także skierowanej w stronę szyfrów sowieckich, w stronę obronności tego kraju.
Udział Jana Kowalewskiego w powstrzymaniu ofensywy bolszewickiej na polach pod Warszawą latem 1920 roku miał wymiar nie tylko polski, bo to nie tylko Polska została uratowana. Bitwa warszawska została uznana przez lorda D'Abernona jako 18. przełomowa w dziejach świata bitwa, która no, zadecydowała o losach już nie tylko Polski czy Europy, ale nawet świata. Uratowała Europę Środkową i Zachodnią przed zalewem komunizmu, czego przecież mogli obawiać się też Japończycy. Stąd to ich zainteresowanie Kowalewskim jako no, jednym z tych, którzy doprowadzili do tego olbrzymiego zwycięstwa nad bolszewikami. Stąd jego zaproszenie do Japonii i stąd jego udział w tworzeniu tej japońskiej służby radiowywiadowczej. A więc to ze sobą wszystko się oczywiście w jakiś sposób łączy. Kowalewski jest tu bez wątpienia klamrą spinającą.
Później rozpoczyna się jego kariera dyplomatyczna.
Tak, Kowalewski w drugiej połowie lat 20. trafił do Moskwy, został wysłany na stanowisko attaché wojskowego. Miał wspomóc pracę polskiej placówki dyplomatycznej w zakresie obronności II Rzeczpospolitej. No, znał sowieckie realia, także był taką osobą, która w sposób idealny pasowała na to stanowisko. Jan Kowalewski w jednym ze swoich pierwszych raportów, które nadesłał właśnie z Moskwy, wspominał, że w rozmowie z jednym z wyższych dygnitarzy sowieckich wyszło na jaw, iż Sowieci o ile sami nie kłamali w trakcie tej rozmowy, nie mieli zielonego pojęcia o tym, że Polacy w tak doskonały sposób byli zorientowani w ich ruchach właśnie poprzez łamanie tych sowieckich depesz, że mieli ten pełen wgląd w bolszewickie zamiary, ruchy, plany, co jak było już mówione, doprowadziło do polskiego zwycięstwa w tej wojnie. No, z czasem działalność Jana Kowalewskiego na placówce moskiewskiej bolszewikom zaczęła po prostu być niewygodna. Uznali go za osobę persona non grata. Tutaj też pewien pretekst związany z jednym z pracowników polskiego ataszatu był z tym faktem związany. Jeden z woźnych został oskarżony o malwersacje finansowe, no ale wiadomo, że to był tylko i wyłącznie pretekst, który miał na celu zdyskredytowanie polskiej placówki i odesłanie niewygodnego dla Rosjan polskiego wojskowego dyplomaty z ich kraju do Polski. Jan Kowalewski jednakże nie wrócił do Warszawy. On został wysłany do Bukaresztu na analogiczną placówkę, także jako atasze wojskowy, gdzie miał za zadanie polepszyć relacje polsko-rumuńskie, które od pewnego czasu były na pewnej takiej fazie stagnacji. Jan Kowalewski nawiązał sieć kontaktów zarówno z wysokimi rangą wojskowymi rumuńskimi, jak także z samym królem Karolem II, co w późniejszych latach okazało się bardzo ważne. Jan Kowalewski, pracując na placówce bukaresztańskiej, starał się także nawiązać współpracę w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego polsko-rumuńskiego. Odbywały się wspólne manewry, zarówno polskie delegacje bywały w Rumunii, jak i rumuńskie w Polsce. To wszystko miało na celu poprawę obronności naszego kraju w obliczu stałego zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego.
Kowalewski, który przecież był wojskowym, został ostatecznie bardzo aktywnym uczestnikiem życia dyplomatycznego i ta dyplomacja tutaj odgrywała w jego przypadku pierwszoplanową rolę. Ale to jest bardzo ciekawy przykład tego, w jaki sposób te losy tych Polaków, którzy u zarania Rzeczpospolitej aktywnie działali na niwie wojskowej, jak one się później w dwudziestoleciu międzywojennym potoczyły. No, Kowalewski pozostaje w tej służbie dyplomatycznej, pewnie podobnym tropem pójdzie Józef Beck. Przecież też pułkownik dojdzie do stanowiska ministra spraw zagranicznych. Kilkakrotnie przywoływany tutaj Ignacy Matuszewski przecież zupełnie inną drogą pójdzie. To też wysoki oficer Wojska Polskiego, bardzo blisko przez pewien czas związany z obozem piłsudczykowskim, ale już na początku lat 30. właściwie znajduje się na marginesie tego życia politycznego i właściwie udziela się jako człowiek zajmujący się publicystyką. A więc to różnie te losy się tutaj kształtowały. No, Kowalewski jest akurat tym przykładem takiego bardzo aktywnego włączenia się w dyplomację Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej przed 1939 rokiem.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna.
Początkowo Jan Kowalewski, nie mając przydziału mobilizacyjnego, można powiedzieć, tuła się po Warszawie. On tuż przed wybuchem II wojny światowej został zaangażowany w działalność jednej z firm handlowych. Skupywał chociażby metale, surowce, benzynę w krajach zachodnich. Na początku września on to wszystko próbuje ukryć, te metale gdzieś zatapia, chociażby wedle jego późniejszych wspomnień w stawach, w łazienkach warszawskich. Dopiero z czasem, kiedy wojska niemieckie wkraczają coraz głębiej w granice Rzeczpospolitej, Jan Kowalewski dostaje przydział, stara się pomagać swoim dawnym kolegom, z którymi to koniec końców udaje się do Rumunii wraz właśnie z wielotysięczną rzeszą uchodźców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. On tam, znając przecież bardzo dobrze realia tego kraju, mając znajomości zarówno w tych kręgach wojskowych, jak i rządowych, doprowadza do założenia Komitetu Pomocy Uchodźcom, jest jego prezesem, przez kilka miesięcy organizuje ten komitet, stara się na swój sposób zapewnić możliwości w miarę wygodnych warunków tej całej grupie polskich uchodźców, prowadzi także rozmowy z przedstawicielami Niemiec czy Związku Sowieckiego. Jest to możliwe za sprawą wówczas jeszcze neutralności Rumunii jako państwa w wojnie, w konflikcie. Te rozmowy miałyby na celu doprowadzenie do powrotu przynajmniej części polskich uchodźców na teren okupowanego kraju. Oczywiście zakończyły się one niepowodzeniem, ale to pokazuje jakby skalę działań Kowalewskiego, który nie bał się podejmować trudnych wyzwań, także w obliczu klęski w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Jednakże w Rumunii nie zostaje na stałe. On już na przełomie 1939 i 1940 roku zostaje wysłany do Francji. Tam także angażuje się w działalność na rzecz państwa wspólnie, po raz kolejny już zresztą jego losy łączą się z Ignacym Matuszewskim, pisze z nim wspólny memoriał, który to w dużym uogólnieniu jego treść mówi, iż polskie cele wojny są związane z zachowaniem wschodniej granicy takiej, jaka została wyznaczona traktatem ryskim, zatem tutaj Jan Kowalewski mówi jednoznacznie, że nie może być żadnych ustępstw na rzecz Związku Sowieckiego, z którym przecież Polska jako tako wojny nie prowadziła, ta wojna nie została wypowiedziana. No a już po klęsce Francji w połowie 1940 roku Jan Kowalewski z kolei zostaje wysłany na Półwysep Iberyjski do Lizbony, gdzie tworzy swego rodzaju główne miejsce, główne takie centrum polskiego wywiadu na Europę Zachodnią.
Jan Kowalewski był osobą, która pomogła rumuńskiemu królowi w wydostaniu się z tak zwanej gościny w Hiszpanii.
Tak, to jest myślę bardzo ciekawa historia. Jan Kowalewski znał rumuńskiego monarchę, króla Karola II, chociażby z czasów pobytu na placówce bukaresztańskiej w połowie lat 30., kiedy to pracował tam jako atasze wojskowy. No Karol II, tutaj jego koleje losu potoczyły się w ten sposób, iż został w 1920 roku zmuszony przez reżim Jana Antonescu do abdykacji, do oddania władzy na rzecz swojego syna Michała i do wyjazdu z kraju. Trzeba pamiętać, że Rumunia pod naciskiem chociażby Niemiec, Związku Sowieckiego w myśl paktu Ribbentrop-Mołotow została zmuszona do oddania części swoich terytoriów właśnie na rzecz Związku Sowieckiego, czy też na rzecz chociażby Węgier czy Bułgarii. Tutaj zatem te nastroje w Rumunii były takie dosyć nieciekawe. One doprowadziły do obalenia rządu, do powołania rządu Jana Antonescu, w konsekwencji do decyzji o wyjeździe króla Karola II. Co ciekawe, sam konwój już z odjeżdżającym królem został ostrzelany na granicy rumuńsko-jugosłowiańskiej, a sam król ostatecznie trafił do Hiszpanii, chociaż ten kraj nie był głównym celem jego podróży. On planował się dostać dalej na zachód, do zachodnich aliantów, gdzie miał zaangażować się, stworzyć swego rodzaju kolejny rząd emigracyjny. No Hiszpanie uniemożliwili ten wyjazd. On pozostał tam w swego rodzaju gościnie. Teoretycznie mógłby w każdej chwili wyjechać, w praktyce był przez nich więziony. No i tutaj pojawia się w pewnym momencie Jan Kowalewski, który przecież pracując w Lizbonie na żywo obserwował to, co się dzieje za wschodnią granicą portugalską. Do Jana Kowalewskiego w pewnym momencie na początku 1941 roku zgłosił się major Zdzisław Żurański, który także był związany z wojskiem, walczył w wojnie z bolszewikami. No a w tamtym okresie był związany z prasą południowoamerykańską. I majora Zdzisława Żurawskiego interesowały pamiętniki partnerki, żeby nie powiedzieć kochanki króla Karola II, Eleny Lupescu. Starał się je wydobyć dla owej prasy. Jan Kowalewski zaproponował mu coś innego. Zaproponował mu zamiast próby wydobycia samych pamiętników, próbę wydobycia Karola II z gościny hiszpańskiej. Tak pokrótce mówiąc, plan polegał na tym, iż wykorzystując taką rutynową przejażdżkę swoim samochodem, monarcha rumuński miał przyzwyczajać swoich hiszpańskich opiekunów do tego, iż odjeżdża im na pewną odległość, włócząc się powiedzmy tak kolokwialnie po serpentynach górskich, po czym po pewnym czasie jakby nigdy nic, dając się im dogonić. W ten sposób miał przyzwyczaić ich do tej, nazwijmy to, reguły. A w kluczowym momencie, w tym takim dniu wyznaczonym na ucieczkę, po prostu odjechać dalej. 3 marca 1941 roku król, tak jak uprzednio, odjechał wraz z panią Lupescu swoim samochodem. Tym razem jednak nie dał się dogonić, odjechał kawałeczek dalej, tam przesiadł się do drugiego wozu, by następnie przekroczyć granicę hiszpańsko-portugalską. Wedle późniejszych wspomnień Jana Kowalewskiego były trzy warianty tego, w jaki sposób król wraz ze swoją partnerką mieli tę granicę przekroczyć. Albo koleją pod fałszywymi dokumentami, albo pieszo korzystając z tak zwanej zielonej granicy, albo też właśnie poprzez podróż z trzecim samochodem. Najprawdopodobniej to, jak wspominał zresztą później major Żurawski w swoim raporcie, za sprawą to właśnie tego trzeciego środka lokomocji oni wydostali się z Hiszpanii do Portugalii. Co może też warte zaznaczenia, emigracyjny rząd polski nie wiedział o całej akcji, nie był poinformowany. Tutaj Kowalewski i Żurawski działali na własną rękę. Być może dlatego, żeby nie doprowadzić do swego rodzaju skandalu międzynarodowego, ale też przede wszystkim dlatego, żeby zaskarbić sobie tą przychylność, wdzięczność, jak sądzono, która w późniejszym czasie za sprawą Korola II mogłaby sprawie polskiej jeszcze się w jakiś sposób przyczynić.
Ten portugalski etap działalności Jana Kowalewskiego z tym chyba sensacyjnym wydobyciem króla Karola II z Półwyspu Iberyjskiego to taki chyba najciekawszy element jego funkcjonowania na zachodzie Europy. On w roku 1944 zostaje z tej Portugalii odwołany na Wyspy Brytyjskie. Tam bierze udział w przygotowaniach do operacji Overlord, lądowania w Normandii, wojsk zachodnich. Jednakże koniec wojny to jest też pewnego rodzaju klęska nadziei i oczekiwań również Kowalewskiego, no bo jest to zwycięstwo, Niemcy zostają pokonane, ale drugi z agresorów, Związek Sowiecki, jest zwycięzcą w tej wojnie. A więc chociażby już z tego punktu widzenia dla Kowalewskiego, zresztą jak dla dużej grupy Polaków na Zachodzie, w tym na przykład dla wielokrotnie tu przywoływanego Ignacego Matuszewskiego, no powrót do komunistycznej Polski jest absolutnie wykluczony. Z tego punktu widzenia Kowalewski decyduje się pozostać na Zachodzie, do Polski nigdy nie wraca. 20 lat funkcjonuje jako emigrant, głównie na Wyspach Brytyjskich, w zachodniej Europie, umiera w Londynie w roku 1965. Poprzez ten fakt, że jego działalność w czasie wojny bolszewickiej, w okresie II Rzeczpospolitej, jego aktywność w okresie II wojny światowej, ta służba wolnej Polsce i przy rządzie emigracyjnym, no w zasadzie powodują, że w Polsce, w PRL-u ta postać jest kompletnie nieznana. Dopiero teraz wywołujemy ją z niepamięci, proponujemy jako tego z polskich bohaterów, który w naszym rozumieniu zasługuje na upamiętnienie, chociażby jako patron jednej z gdańskich ulic.
Podpułkownik Jan Kowalewski został patronem nagrody, którą Muzeum II Wojny Światowej i Politechnika Gdańska honoruje osoby, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra wspólnego w myśl hasła rozum przed siłą. Po raz pierwszy laur został przyznany 28 września tego roku. Uhonorowano czterech naukowców w dwóch kategoriach – Polska dla świata oraz Świat dla Polski. Podczas gali głos zabrał wnuk Jana Kowalewskiego, członek kapituły nagrody, mieszkający w Szwajcarii Hugo Kowalewski Ferreira.
First I would like to thank the Gdańsk University of Technology and the Gdańsk World War II Museum for organizing this Jan Kowalewski Award.
Chciałbym na początku podziękować Politechnice Gdańskiej i Muzeum II Wojny Światowej za ustanowienie nagrody imienia Jana Kowalewskiego. Hasło tego wyróżnienia, rozum przed siłą, świetnie oddaje sposób, w jaki mój dziadek traktował wolność i demokrację. Są one bezcenne.
Freedom and democracy are precious. My grandfather knew how much blood, how much sacrifices, how much tears.
Mój dziadek wiedział, jak dużo krwi, ofiar i łez trzeba stracić, żeby odzyskać wolność, którą już raz się straciło. W obecnych czasach możemy być świadkami, jak wiele krajów krok po kroku odwraca się od demokracji. Myślą, że to jest właściwe. Nigdy jednak nie jest to właściwe.
Our planet today is facing several worldwide issues.
Ponadto nasza planeta zmaga się z różnymi problemami związanymi ze środowiskiem, ale współpracując, używając rozumu przed siłą, będziemy mieli możliwość życia w lepszym świecie, na lepszej planecie, ponieważ wszyscy płyniemy tą samą łódką na tej planecie.
O podpułkowniku Janie Kowalewskim opowiadali w audycji pracownicy działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, Wojciech Grot, autor publikacji o Kowalewskim, i profesor Karol Polejowski. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.